Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doradca. No właśnie, chyba zauważyliście jedno, że w ostatnim czasie nasze portfele ważą jakby tak trochę mniej, że gdy jeździliśmy na stację paliw i tankowaliśmy nasze auto na przykład cały czas za tę samą kwotę, to chyba w ostatnim czasie ktoś przy dystrybutorze powymieniał pompy paliwa, bo te auta tankuje się jakoś zdecydowanie szybciej. No niestety to wszystko się zbiera w taką definicję inflacji. Na szczęście nie jest jeszcze to hiperinflacja, którą mieliśmy nieprzyjemność gościć, no w sumie to nie tak dawno, patrząc jeszcze historycznie temu, ale żeby była jasność, nie jestem też kanałem o finansach, nie chcę tutaj się w tej tematyce wymądrzać, ale uważam, że można fajnie połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli porozmawiać o tym, w jakie auta warto inwestować. I żeby była taka stuprocentowa jasność całej tej sytuacji, nie będę Wam dzisiaj mówił o autach za dziesiątki czy setki tysięcy złotych, tak jak, nie wiem, na przykładzie nowego BMW M4 CSL-a, które zapewne już w dniu wyjazdu z salonu, jeżeli komukolwiek udało się jakiś egzemplarz ustrzelić, to już będzie ze 100-150 tysięcy złotych do przodu. Chcę spojrzeć bardziej przyziemnie na samochody takie od 1000 do 50, góra 60 tysięcy złotych i też trochę tak okrężną drogą w tym wszystkim, bo najczęściej nam się auto pod kątem inwestycyjnym kojarzy z samochodem takim, który najlepiej trzymać w garażu pod kocem, fajnie, żeby miał żółte tablice, żeby był to zabytek, niech on stoi, pachnie i dobrze wygląda. Bardziej chcę porozmawiać o samochodach, które możemy na co dzień eksploatować. No, w sumie większość z nich, tak powiedzmy, czyli o autach do codziennego użytku, bo nie każdy ma miejsce, jak i też fundusze na to, żeby mieć drugie czy trzecie auto. Wiadomą rzeczą jest to, że gdy szuka się auta, w które warto byłoby zainwestować, no to fajnie, żeby był to ładny egzemplarz, żeby było to auto z dobrą i czystą historią, no i żeby był też to samochód z niskim przebiegiem, no i fajnie, jak byłby z serii limitowanej. Ale też chcę pokazać, że nie każda limitowana seria musi sprawiać, że auto będzie zyskiwało na wartości. Dobrym przykładem może być mój już były Citroen DS3 Racing, ta wersja ultra, najlepsza, która kosztowała prawie 140 tysięcy w salonie, a po 5 latach od wyjazdu z salonu te auta można było kupić za około 40-45 tysięcy złotych, bo w międzyczasie producent wpadł na pomysł, nie, no jak się ta pierwsza seria 1000 sztuk tak fajnie rozsprzeda, to zróbmy drugą, kolejną. I podobna sytuacja może być z GR Yarisem. Ja go dzisiaj zostawiam jako taki łakomy kąsek na koniec tego odcinka, ale też chcę pokazać, że chyba bańka mydlana pośród tego samochodu już pękła. Zapraszam Was na odcinek. Wiecie, żeby też była jasność, ja w tym dzisiejszym zestawieniu nie mówię o takich białych krukach wymuskanych gdzieś tam z muzeum wyciągniętych, tylko o autach w codziennej eksploatacji. Takich, które mogą mieć rysy swojego rodzaju, niedoskonałości, czy chociażby wycieki, ale sama historia auta bądź danej limitowanej serii może sprawiać, że ten samochód będzie wartościowy i nie będzie tracił na wartości. I wspólnie z partnerem dzisiejszego odcinka, stroną Car Vertical, przypominam Wam o tym, bo zapewne to już jest jedna z ostatnich, jak nie ostatnia okazja na uzyskanie kodu na zakup raportu w wysokości 20%. Link macie poniżej tego materiału, żeby każde auto przed zakupem sprawdzać, bądź na przykład przy sprzedaży swojego auta przekazywać również wygenerowany raport do tego auta. I zwróćcie uwagę na jedno. Czy Golf R, czy to zarówno odmiana GTI, czy Club Sport, czy chociażby Golf R, może być unikatowy, jeżeli byłoby to auto z bardzo małym przebiegiem, ładnie utrzymane? Zapewnie tak, ale tutaj patrząc na to, co się działo z tym konkretnym egzemplarzem, mogę powiedzieć jedno, no niestety działo się chyba zdecydowanie za dużo. Przebieg normatywnie wzrasta do 80 tysięcy km, ale patrząc na uszkodzenia, jak to często bywa przy samochodach o usportowionym charakterze. Okazuje się, że nie każdy jest godzien posiadania tego auta i jeżdżenia nim i widać, że ktoś już z automatu do serwisu wyjął silnik na zewnątrz. No nie, nawet jak była to perełka z numerem 001, niestety wielkiej wartości kolekcjonerskiej to auto nie będzie miało. Zatem pierwsze auto, które chcę Wam dzisiaj zaprezentować, to dobrze mi znane i zapewne jeśli obserwujecie moje social media, francuskie Renault Avantime. Miałem przyjemność posiadać ten francuski statek kosmiczny, który jakby nie patrzeć wyprzedził swoje czasy, ale nawet dziś wyglądałby futurystycznie. I aż chcę się powiedzieć, że kiedyś to producenci mieli jaja. Wyprodukowano zaledwie 8557 sztuk, więc można powiedzieć w 100%, że była to seria limitowana w latach 2001-2003. No ale właśnie, czy to był charakter limitowany, czy po prostu był zbyt mały, zbyt na te samochody, bo z jednej strony były bardzo mocno futurystyczne, a z drugiej niesamowicie drogie już w salonie. Nie jest łatwo o ładny egzemplarz i wiem to na własnym przykładzie, obejrzałem 7 sztuk i nawet ta moja nie była ideałem. Jeśli miałbym rekomendować, to silnik 2.0 turbo, ale to jako ostateczność, a najlepiej było wybrać 3-litrowe V6, choć to mylące oznaczenie, bo powinno być 2.9, bo dokładnie jest to silnik z Renault Safran. Najlepiej wybrać odmianę w wersji Privilege i szerokim łukiem omijamy silnik diesla 2.2 DCI. To nie będzie żaden okaz. Rozstrzał cenowy jest bardzo duży. Dzisiaj widać, że ceny kształtują się od 10 do 31 tysięcy złotych. Swojego sprzedałem 1,5 roku temu za 35 tysięcy złotych, ale wtedy też było kilka sztuk więcej. Widać, że ten rynek jest dosyć mocno przebrany. Obecnie mówi się, że z tych 8,5 tysiąca sztuk mniej więcej około 4,5 do 5 tysięcy sztuk jeździ po drogach. Ogłoszenie jest jedno sprzed 2 lat i w sumie to z czasów, gdy sprzedawałem swojego, więc coś z tym autem musi być nie tak. Czy jest problem z częściami? Tak, jak najbardziej. A chociaż większość pasuje, od Safrana jest AS Pass, w ASO mamy tylko kilka rzeczy, które są dedykowane do Avantime, o słynnym kierunkowskazie nie wspominając. Ale największym problemem może być tutaj element nadwozia bądź wnętrza. I tutaj możemy posiłkować się głównie częściami używanymi. To auto w topowej odmianie kosztowało w salonie blisko 170 tysięcy złotych. Dziś jest to bardzo często 1/10 tej ceny, a tych aut jest naprawdę bardzo mało na rynku i uważam, że w przeciągu kilku najbliższych lat cena tego samochodu może się podwoić. A jest to naprawdę duży, futurystyczny van, co prawda 3-drzwiowy, ale spokojnie z rodziną na wakacje można pojechać. No to teraz kultowy, unikatowy i jedyny w swoim rodzaju Volkswagen Passat B5. Oj, ktoś teraz się zaśmieje, ale żeś Waldek wyskoczył. Teraz z okazem. To już nudny żart, żeby wszędzie wspominać Passata B5 w TDI-ku. Ale czy ktoś tu mówił o tym silniku? Nie. Dziś o najdroższym w czasie produkowanym Volkswagenie, który przez swoją zaporową cenę jednak się nie przyjął, ale teraz może być łakomym kąskiem. Ale miejmy świadomość, to silnik V8, skomplikowany w budowie. Na przykład przy wymianie sondy Lambda łatwiej i szybciej będzie zdemontować cały silnik. Jest to również paliwożerny i czasem lubiący psuć się silnik. I co najlepsze, to auto kupuje się tylko i wyłącznie dla tego silnika. Produkowany w latach 2001-2004, 4-litrowy, 275-konny, z napędem 4Motion, przyspieszający do pierwszej setki w czasie 6,5 sekundy, chociaż tutaj zapala małą gwiazdkę. Większość egzemplarzy na rynku to jednak zaniedbane sztuki i mocno wyeksploatowane. Te lepiej zachowane kosztują bliżej 50 tysięcy złotych. Najtańsze znajdziemy około 20 tysięcy i nie jest to auto aż na tyle unikatowe, aby sprzedający sztywno trzymał się ceny. Ale jeżeli już miałbym polecać, szedłbym w kierunku skrzyni manualnej. Ona miała wtedy lepsze przyspieszenie od AT o 1,3 sekundy, ale manual jest białym krukiem. 50 tysięcy złotych to realnie za dużo jak na ten samochód, ale egzemplarze w dobrym stanie bliżej 30-35 tysięcy są warte swojej ceny i w obecnym czasie można szukać takich aut. Nie tylko po polskich portalach ogłoszeniowych, również warto zobaczyć, co tam na Mobile czy Autoscoucie słychać. Tych aut jest naprawdę bardzo mało i przez to mogą się okazywać łakomym kąskiem. Ja wiem, że Passata B5 można i za 4000 zł kupić, ale tutaj całą magią jest ten oto silnik. A teraz można powiedzieć, że o prekursorach motoryzacji. W cudzysłów to wszystko biorąc, bo będzie teraz o Mazdzie RX-8, czyli aucie, które jako pierwsze zapoczątkowało erę downsizingu, zanim jeszcze to stało się modne. Zwróćcie uwagę na jedno. Z tej Mazdy to w sumie żaden unikat, ale obecnie to auto można kupić relatywnie tanio, wręcz bardzo tanio, bo nawet za około 10 tysięcy złotych i mówimy tutaj o aucie jeżdżącym, gotowym do jazdy. Również trzeba mieć świadomość, że egzemplarze między 10 a 15 tysięcy złotych zazwyczaj zbliżają się do punktu granicznego i remontu silnika, który często następuje nawet po 80 tysiącach kilometrów. I paradoksalnie takie egzemplarze bym polecał. Mamy w Polsce przecież Gronka czy Kojota, którzy znają się jak nikt inny na wirującym tłoku i lepiej kupić auto w dobrym stanie wizualnym, ale do remontu silnika, który najlepiej zlecić samemu i wiedzieć dokładnie, co było robione, chyba że ktoś ma pełną dokumentację z tego serwisu. Rozstrzał cenowy no w sumie jest bardzo duży, bo niektóre sztuki można kupić nawet za 70 tysięcy złotych, ale odrzućmy wszelkiego rodzaju udziwnienia, słapy, 1.8 turbo, 2JZ czy inne wynalazki. Te auta mają głównie wartość jako fabryczne egzemplarze. Jeśli kogoś stać na większy budżet, z całego serducha polecam i rekomenduję wersję R3 po liftingu. Bardzo rzadki okaz z fotelami Recaro, hamulcami Brembo, dodatkowymi chłodniczkami oleju, jak i skrzynią o skróconym zakresie, ale jej cena to już ponad 60 tysięcy złotych. Polecam również wersję z manualem, gdyż automat dziwnie zmienia biegi. Najlepiej od pasjonata i unikamy auta ze śladami korozji, bo wiadomo jak to bywa w przypadku samochodów japońskich. To co mogę od Ciebie powiedzieć, to auto nadaje się bez problemu do codziennej jazdy. Wartym jest to, żeby przed oględzinami tego auta dobrze mu się w trakcie oględzin przyjrzeć, zobaczyć czy ono jakby dziwnie nie zapala, dziwnie nie gaśnie, bo to już pierwsze objawy problemów z silnikiem. Nie jest to auto oszczędne, jeżeli chodzi o codzienną eksploatację. Przy prędkościach autostradowych potrafi i 13-14 litrów zużyć, czyli można powiedzieć, że prawdziwa era downsizingu, ale wydaje mi się, że egzemplarze godne i takie dobrze zachowane raczej już nie będą traciły na wartości i może być to fajną kontrą dla małych, miejskich hatchbacków o usportowionym charakterze, bo RX-8 nie jest aż na tyle opatrzonym autem. I tak w duchu trochę samochodów dla ludu chcę przejść do marki bardziej premium w tym segmencie, czyli 4 kółeczka zwane dalej Audi. I może nie zaprezentuję Wam teraz poprzez raport Car Vertical samochodu, który będzie unikatowy w swojej konstrukcji, bo będzie to zwykłe Audi A6 z dwulitrowym silnikiem 140-konnym. W sumie to z tego rocznika można powiedzieć, że ten samochód no nie był idealnym wyborem ze skrzynią półautomatyczną i uwielbiam tę akcję. Rok produkcji 2009, modelowy 2010. Jakby to cokolwiek naszego dowodu rejestracyjnego w Polsce wnosiło, to pragnę zwrócić Wam uwagę na jedno. Pierwsza rzecz, zarejestrowany w Wielkiej Brytanii, no ale wiecie, z Wielkiej Brytanii można spotkać naprawdę wiele okazów. Tylko pojawia się jedna rzecz w raporcie. W 2016 roku we wrześniu auto miało 216 tysięcy kilometrów przebiegu, rok później miało 330 tysięcy kilometrów, w następnym roku podobna wartość i w 2020 przebieg spadł do 221 tysięcy kilometrów. Jakby to był koniec tej historii, to jeszcze może bym z tym wszystkim nie płakał, bo auto, można powiedzieć, że jak na Audi A6 nie wygląda tak źle. Tylko problem jest jeden. W pierwotnym założeniu to auto miało kierownicę po prawej stronie, a później ktoś przekładał kierownicę na lewą stronę. Ba, to auto nawet było w Polsce do sprzedania i mam nadzieję, że przyszły właściciel tego samochodu dobrze o tym wiedział i został poinformowany. Teraz oczywiście ze względu na wyjście i cały Brexit w Wielkiej Brytanii, okazuje się, że no rejestracja Anglika w Polsce bez przekładki bywa już teraz problematyczna, więc dalej może wracać problem związany z przekładkami i też należy na to zwracać uwagę, bo chociażby to auto miało 10 tysięcy kilometrów, to kto jak już ktoś wiązki ciął, o niczym dobrym nie świadczy przy tym samochodzie i może być to dużym problemem na przyszłość dla nowego właściciela i bardziej bym się zastanawiał, ile sceny opuszczamy. Bo auta z Wielkiej Brytanii dostosowane do naszej europejskiej jazdy nie mają jakiejś zbytnio dużej wartości. Dlatego zwracajmy na to też szczególną uwagę. No nie mogło być inaczej, trzeba też powiedzieć o naszym kochanym polskim Fiacie, ale żyła też jasność. Rozmowa o polskim Fiacie będzie tylko i wyłącznie wstępem do tego, co Wam chcę przekazać. I do auta, do którego chcę w tym momencie przejść. Zwróćcie uwagę na jedno, z maluchami pociąg już odjechał. Te ceny oszalały i momentami są wręcz absurdalne. Kilkanaście lat temu można było kupić malucha od dziadka z rocznika 80-90, znaczy nie rocznika dziadka, tylko rocznika samochodu, za mniej więcej 2-4 tysiące złotych. Dziś te same maluchy, jeśli ich stan się nie pogorszył, są warte minimum 20 tysięcy, a odmiany z roczników 73-74, czyli początków produkcji, już nie mówiąc o końcówce 72, które już są białym krukiem, kupujemy powyżej 60 tysięcy. To jest totalny absurd, ale odłóżmy na bok polską puszkę sardynek. Miałem i mi wystarczy i wydaje mi się, że ceny tych samochodów już zbyt bardzo nie będą rosnąć w górę, ale za to mam dla Was inny okaz. I jak Seicento można jeszcze spotkać na drogach, tak Cinquecento, zwróćcie uwagę, powoli staje się rarytasem. Oczywiście nie nazwałbym jeszcze tego auta youngtimerem i mówię tutaj jak najbardziej o zadbanym egzemplarzu, a nie o białej strzale z kratką po przedstawicielu handlowym. To nie jest mało seryjny unikat. Wyprodukowano ich 1 200 000 sztuk, z czego ponad połowę wyeksportowano. Jeżeli miałbym szukać, to egzemplarzy z pierwszego rocznika produkcji, jeszcze pod logiem FSM, a nie Fiat, czyli w sumie pierwsze dwa roczniki. W ogłoszeniach można spotkać auta od 1000 do 16 tysięcy złotych, z czego te najczęściej bliżej górnych kwot, bo czasem i zdarzają się nawet niektóre sztuki po 25 tysięcy, są to rajdówki czy rally crossówki, które do dziś biorą udział w Seicento Cup w Mistrzostwach Polski w rally crossie, ale mówmy dzisiaj tylko i wyłącznie o autach cywilnych. Najciekawsze egzemplarze możemy kupić za mniej więcej od 3 do 7 tysięcy złotych, gdzie będzie kilka sztuk na czarnych tablicach, co też jest ciekawą opcją, czy też zabytkowych. Warto zwrócić uwagę na przekładnie kierownicy, półosie, działanie skrzyni biegów. Bardzo często są to mankamenty w tych autach, ale to auto można bardzo tanim kosztem też serwisować. I to auto ma potencjał, choć pewnie nie do codziennej eksploatacji, ale warto też zwrócić uwagę na wersję Sporting, która jest swojego rodzaju formą limitowania tego samochodu, chociaż tych wersji limitowanych było zdecydowanie więcej. To nie jest też auto, które za rok czy dwa podwoi swoją cenę. Może będzie potrzeba kilka lat więcej, ale uważam, że jak już wagon z maluchami, polonezami, dużymi Fiatami cenowo odjechał, tak te Cinquecento powoli zaczynają na tych wartościach zyskiwać, to widać chociażby po ogłoszeniach, a szczególnie na grupach facebookowych, gdzie te ceny czasem bywają dwucyfrowe, nie wiadomo za co. A teraz skupmy się na czymś bardziej amerykańskim, można powiedzieć, że też swojego rodzaju kultowym, ale nie będzie o pick-upach czy dużych amerykańskich trakach, a o czymś zdecydowanie bliższym mojemu sercu, czyli o Corvette. Jakby nie patrzeć, pociąg z Corvettą C3 już odjechał. Widać, że te ceny wystrzeliły w kosmos. Czekam cały czas, kiedy moja będzie gotowa do odbioru. Pewnie też będzie coś z tego nagrane i tutaj już widać jedno. C3 w Polsce można zapewne kupić za 50-60 tysięcy złotych, tylko kwestia, co będzie w nich do zrobienia. Najczęściej całe wnętrze, które w sumie można relatywnie tanio kupić ze Stanów. No, relatywnie tanio, za 8-10 tysięcy złotych. Ale co najgorsze, w większości przypadków są to auta do pełnego lakierowania. I ten, kto miał styczność z lakierowaniem kompozytu, bo właśnie z kompozytu zbudowane jest nadwozie, zapewne bierze dwukrotność ceny względem lakierowania standardowego samochodu. Egzemplarze bardzo dobrze zachowane z czystą historią kosztują od 90 tysięcy złotych i mówię od, nie podaję do, bo tam sky is the limit. Dlatego pod kątem cenowym znacznie ciekawiej prezentuje się opcja następny, czyli Corvette C4. Zdecydowanie bardziej współczesna, lepiej się prowadząca i niektórzy też mówią, że o wiele ładniejsza niż C3. A tu można kupić auto w naprawdę dobrych pieniądzach, choć już widać na przestrzeni ostatnich 2-3 lat, że obserwujemy zwyżki, ale te ceny jeszcze nie wystrzeliły w kosmos. W dniu nagrywania odcinka nie widzę akurat wielu ogłoszeń, ale rozstrzał cenowy jest absurdalny. Od 28 tysięcy do 135, zapewne za auto w jakimś bardzo dobrym stanie. Rozważenia egzemplarze mogą kosztować około 40-50 tysięcy złotych i jak C3 była co 2 lata modernizowana, tak C4 dopiero po pierwszych 7 latach produkcji w 1991 roku przeszła facelifting. Tutaj łakomym kąskiem są wersje limitowane, jak wersja na 35-lecie produkcji, jak wersja na 40-lecie produkcji, czy na koniec produkcji, jak i również odmiana Cabrio. W 1996 dodatkowo też wersja Grand Sport czy Collector Edition. Czy samemu importować? Przy obecnym kursie dolara może się to nie do końca opłacać. Jednak jest to auto, które już tylko i wyłącznie będzie zyskiwało na wartości. Mimo że sprzedano ich o 1/3 mniej niż poprzedniej generacji, to uważam, że to auto w pewien sposób staje się kultowe i bez problemu można nazywać to auto youngtimerem. To teraz makaroni, trochę po włosku dla równowagi tego wszystkiego i trochę na przekór. Ja wiem, gdy słyszy się alfa, to od razu się robi ciepło na serduszku, jak przy minus 20 laweciarz zaprosił nas do środka kabiny, ale chcę na przekór pokazać, jak pociąg odjechał. Standardową odmianę alfy 156 możemy kupić od 3 do 6 tysięcy złotych i będzie to auto do jazdy. Ale gdy będziemy szukać odmiany GTA, cena już wyskakuje 10 razy w górę. Za wartościowy egzemplarz trzeba wyłożyć minimum 40 tysięcy, a te naprawdę godne rozważenia bliżej 50, a nawet 60 tysięcy złotych. Większość sztuk jest mocno przebrana i bardzo często wiele z nich kwalifikuje się do generalnego remontu. Ale gdyby ktoś okazyjnie trafił GTA 3250 koni, to auto już na 100% nie będzie traciło na wartości. Oczywiście też można rozważyć odmianę 147 GTA i co ciekawe, tu mamy rozstrzał 10-krotnie większy, a w salonie to nawet dwukrotność ceny nie była podbita, jak to auto wyjeżdżało jako nowe z salonu, więc widać, że tutaj limitowany charakter tego samochodu mocno zyskuje na wartości i uważam, że przy odmianach GTA to nie jest jeszcze końcówka, że ten wagon jeszcze gdzieś tam jedzie, ale to nie jest jeszcze końcówka zyskowności na tym samochodzie. O ile oczywiście to auto ma, nie wiem, strzelam, przebieg do 100-150 tysięcy kilometrów, udokumentowaną historię, no i nie było żadnych dziwnych sytuacji z tym autem związanych po włosku. A teraz Japan. Ktoś powie, no to co, Honda S2000, MR2, No nie, idziemy w zupełnie innym kierunku, można powiedzieć, że dosyć nieszablonowo, bo skupimy się na Lexusie SC430 drugiej generacji, czyli produkowanym w latach 2001-2010. Ktoś powie, Matko Boska, Waldek, puknij ty się w czoło, przecież w Top Gear mówili, że to najbrzydszy kabriolet na świecie. No i w sumie pewnie coś w tym jest, ale co ma odpowiedzieć facet, który kupił multiple? Ale teraz już bardziej na serio. To niedoceniony kabriolet, a przez swoją niszowość idealnie wpasowuje się w dzisiejsze zestawienie, gdyż rozstrzał cenowy jest kosmiczny. Najtańsze egzemplarze możemy kupić nawet za 25 tysięcy złotych i tu już nie ma znaczenia, czy jest to wersja prze, czy po liftingu, bo te auta mają mocno spekulacyjną wartość, która często zatrzymuje się na ponad 100 tysiącach złotych. Samochód niesamowicie niedoceniony, może też trochę przez swój wygląd, przez dużą masę, V8 pod maską, genialnie wykończony w środku, naprawdę ta skóra pachnie, to były te lata, gdzie faktycznie czuć było zapach tej skóry, czy chociażby drewna wewnątrz, wszystko idealnie poskładane. Lexus wtedy, już w tamtych latach potrafił naprawdę składać niezłe egzemplarze. Tych aut na rynku jest bardzo mało, na szczęście specjalistów do serwisowania Lexusa nie brakuje i uważam, że takie egzemplarze bliżej 40-45 tysięcy mogą być okazją, żeby na przykład pojeździć rok, dwa czy trzy i później, jeżeli to auto będzie w dobrej kondycji, próbować nawet je sprzedać za 60 czy 65 tysięcy złotych. Spekulacja tutaj na tym modelu jest gigantyczna, więc może warto też się rozejrzeć, jeżeli oczywiście komuś to auto się podoba. Trochę dzisiaj na przekór. Na dobrym grillu nie może zabraknąć prosiaka i w naszym zestawieniu również, tylko no nie będzie mowy o Boxsterach, 911, bo tutaj byśmy buszowali w jakichś granicach absurdu, jeżeli chodzi o dzisiejsze zestawienia cenowe, a bardziej chcę kierować się przyziemnie i wspomnieć na auto, które jakby nie patrzeć, niektórzy nie uważają, że model 944 to w ogóle Porsche. Nie uznają tego modelu i uważają, że trzeba 5 razy więcej zapłacić za Porsche 911 z tego samego rocznika. Ale tu mamy właśnie podobną sytuację jak ze SC. Tych aut na rynku jest bardzo, ale to bardzo mało, ale też mają duży rozstrzał cenowy. Niestety najlepiej szukać dobrych egzemplarzy za granicą. W kraju najtańsze można kupić nawet za 25 tysięcy złotych. Topowe kosztują około 100 tysięcy złotych. Więc jest tutaj też miejsce na to, żeby kupić niezłą sztukę i na tym wszystkim nie stracić. Samochód mocno niedoceniony, jak widać Porsche próbowało iść w różnych kierunkach tworząc. 911 chyba na tyle stała już się w tamtych latach kultowym samochodem, że była 911 długo, długo nic. To teraz dopiero Porsche bardziej się rozwarstwia, bo i Cayenne, i Macan, i Taycan, i Boxster, i Cayman, okazuje się, że dla nich też miejsce w tym wszystkim się znajduje, chociaż jeszcze kilkanaście lat temu, jak ktoś słyszał o Cayenie, jak to Porsche może być SUV-em, w żadnym wypadku, a jakby nie patrzeć, stanowi to bardzo mocny trzon sprzedaży. Tak 944, tak jak wspominałem na początku, przez wielu jest w ogóle nieuznawane jako Porsche, aczkolwiek jest to naprawdę ciekawe auto. I oczywiście mam świadomość, że można byłoby i w tym zestawieniu mówić o Mercedesie, beczce, 123, można było wziąć 124, najlepiej w odmianie coupé, a już jak w ogóle ktoś by trafił kabrioleta, to już całkowity unikat, o BMC 850, o Hondzie S2000, o CRX-ach tych wynalazków jest bardzo dużo, ale nie chciałem iść typowo szablonowo, chciałem wyjść poza pewnego rodzaju schemat, bo tamte auta, jakby nie patrzeć, też mogą zyskiwać na wartości. W sumie to nawet nie musi być auto, które jest w jakikolwiek sposób limitowane. Jeżeli dany samochód ma na przykład mały przebieg, tak jak ostatnio mój znajomy kupił Nissana Primera z przebiegiem 32 tysięcy kilometrów, auto już kilkunastoletnie, to auto będzie tylko i wyłącznie zyskiwało na wartości. I każdy z nas musi szukać takiego auta, które na przykład może być i autem codziennym, a i przy okazji takim autem, które też nie będzie na tej swojej wartości traciło. I do początku filmu chcę nawiązać względem GR Yarisa, o którym to mówiłem, że bańka już pękła. Jakby nie patrzeć, to auto jest genialne w jeździe. Nie będę tego ukrywać, skradło moje serducho, tak samo jak podczas jazdy na torze autem z przebiegiem 8000 km. Ktoś skradł mu drugi bieg. To był pierwszy przypadek w Polsce zaraz po debiucie, a później się okazało, że nie jedyny, że dwójeczki brakowało. Znana z Hondy i zgrzyt dwójeczka. To auto samo w sobie jest wielką spekulacją cenową ze względu na trudną dostępność. Pamiętajmy też o tym, że względem cywilnego Yarisa w sumie to nie ma nic wspólnego poza kilkoma elementami. Małe sloty produkcyjne i wersja limitowana już od samego początku, która później została powielana. I tutaj straciła swój unikatowy charakter. Media obiegała informacja, GR Yaris drożeje po wyjeździe z salonu. Coś jak lody ekipy. Przypominam, że topowa odmiana kosztowała w salonie około 160 tysięcy złotych. Niektórzy wystawiali nawet za 200 czy 300 tysięcy złotych. I spora część z tych samochodów dalej jest dostępna. Mam wrażenie, że szał minął. Jedną dobrą inwestycją w tym wypadku jest Yaris GRMN, ale nie będzie dostępny w Europie. Wiecie, jak ktoś ma układy w Japonii, uważam, że bez dwóch zdań warto byłoby się rozejrzeć, bo ten egzemplarz na pewno na wartości tracić nie będzie. Sam GR Yaris trzyma cenę, bo Toyota pokazała, że się da. Wyszli trochę z tych dziadkowozów. No dobra, wtedy to jeszcze była GT86, później GR86, która uważam, że tak trochę jest małym skokiem do przodu względem mocy, bo tylko 35 koni względem GT86, gdzie GT86 dla mnie była bardziej charakterystyczna z wyglądu i zapewne to auto będzie już za jakiś czas kultowym, chociaż tam awaryjność jednostek silnikowych też bywała spora. Tak przy GR Yarisie wiele osób eksploatuje te auta na co dzień. Zobaczymy, jak będzie z żywotnością i awaryjnością tej jednostki napędowej w dłuższej perspektywie czasu. Sporo tych Yarisów widać na torach, są też GR Cupy robione. Prowadzi się bardzo dobrze, aczkolwiek wydaje mi się, że widząc te niektóre ogłoszenia, które są w mediach od dobrych kilku miesięcy i tak sukcesywnie ktoś tu po 2, po 3 tysiące obniża, pewnie okaże się, że ta spekulacja powoli ma już swój koniec. Więc zmierzając już tak do finiszu, jeszcze raz Wam przypominam o kodzie z linku poniżej, zapewne jedna z ostatnich okazji, żeby uzyskać zniżkę w wysokości 20% na zakup raportu i sprawdzenie historii samochodu poprzez stronę Car Vertical, bo szczególnie przy autach, na którym nam zależy, którymi chcemy jeździć z własną rodziną, warto wybierać mimo wszystko samochody, które no będą bezpieczne, nie będą posklejane z pięciu innych, nie będą miały dziwnej historii względem korekty licznika, czy przede wszystkim wypadkowości. Jak patrzymy na stany, to już w ogóle lampka nam się powinna zapalić na samym początku. Ale często okazuje się, że okazja względem danego samochodu, na przykład jakiejś limitowanej wersji, nie bierze się znikąd. Gdy auto ma kilka kolizji, może okazać się, że no ten jego charakter unikatowy minął wraz z pierwszą kolizją. Podzielcie się w komentarzach, jakie Wy auta uważacie za kultowe w miarę przystępnym budżecie. Które auta w najbliższym czasie według Was mogą zyskiwać na wartości? Bo dzisiaj nawet pokazałem, że Passat B5 może być mega wartościowy autem, ale oczywiście z jednym konkretnym silnikiem. Podzielcie się, a póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!